Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu Sebastian Nowak i debiutancka książka Sebastiana Nowaka zatytułowana Powszednia historia, ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa WAB. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A z Sebastianem Nowakiem znamy się już długo, ale trochę w innym charakterze, bo z książkami związany jesteś od lat już, jak czytamy w twojej nocie biograficznej dołączonej do książki. Od przeszło dekady mieszkasz w Krakowie, jesteś absolwentem filologii polskiej oraz kulturoznawstwa i wiedzy o mediach i zawodowo przez niemal 10 lat byłeś związany z wydawnictwem literackim, a w 2021 roku Sebastian Nowak znalazł się w gronie trzech osób z całego świata wybranych przez Mediolan Miasto Literatury UNESCO do udziału w programie rezydencyjnym dla przedstawicieli rynku książki. Gratuluję.
No, dziękuję najmocniej. To fajne lata. Tak jak teraz cię słucham, jak to czytasz, to myślę, że no nieźle, fajnie.
A wciąż jeszcze w tym programie rezydencyjnym działasz?
Nie, to była jednorazowa akcja. Tak naprawdę wydarzyłoby się to wszystko wcześniej, gdyby nie pandemia. Dlatego, że to stypendium było przyznane na początku 2020 roku. I to polegało na tym, że Mediolan Miasto Literatury UNESCO, kiedy ta instytucja została powołana do życia, wymyślili, że właściwie każde miasto literatury robi program rezydencyjny dla pisarzy i dla tłumaczy. Więc oni wpadli na pomysł, że ponieważ ponad 50% wszystkich włoskich domów wydawniczych znajduje się właśnie w Mediolanie, to oni będą zapraszać ludzi z trzech gałęzi rynku książki. Bibliotekarza lub bibliotekarkę, księgarza lub księgarkę i kogoś z rynku właśnie wydawniczego. Nie precyzują, czy to z promocji, czy z redakcji.
No i ja aplikowałem. To duży sukces rzeczywiście.
No, jestem z siebie zadowolony, tak powiem. Cieszę się, że udało mi się tam dostać i no też na pewno pomogło to, że to było świeżo po Noblu, więc miałem co wpisać w CV, jeżeli chodzi o to, czym się zajmuję. O Noblu dla Olgi Tokarczuk oczywiście, z którą wtedy pracowałem.
Właśnie, bo towarzyszyłeś jej tuż po otrzymaniu Nagrody Nobla. Byliście razem akurat wtedy w Niemczech. To był taki
program. Nie byliśmy razem w Niemczech. Olga była w Niemczech 10 października, kiedy się dowiedziała, ja byłem wtedy w Krakowie, ale już po kilkunastu godzinach widzieliśmy się w Niemczech na pierwszej konferencji prasowej z noblistką, tak to...
I potem jej towarzyszyłeś już w tych najważniejszych też momentach związanych.
Starałem się pomagać, jak mogłem, tak. Dopóki nie pojawiła się oficjalna asystentka, to przez chwilę tam byłem trochę bliżej tego wszystkiego, tych wszystkich wydarzeń fascynujących. No, to była naprawdę niesamowicie fajna przygoda i w sumie taki... Teraz tak na to patrzę, że to był taki Everest, jeżeli chodzi o to, co można zrobić, będąc promotorem i pracując właśnie w promocji literatury, bo to było takie połączenie rynku książki, który ogólnie, no jeżeli porównamy to na przykład do rynku innych gałęzi biznesu, no nie jest jakiś wybitnie duży, ale właśnie to było takie połączenie rynku książki z tym wielkim światem i to była super przygoda taka. Z jednej strony, jak dla miłośnika literatury to było coś niesamowitego, no a z drugiej strony zawodowo no to było takie doświadczenie, wydaje mi się, życiowe, że już chyba nigdy nie będę miał okazji w życiu zawodowym doświadczenia czegoś takiego.
A Olga Tokarczuk jest nie tylko wyśmienitą pisarką, ale też wspaniałym człowiekiem, także myślę, że bardzo też to było przyjemne doświadczenie też ze względów takich ludzkich, po prostu móc jej towarzyszyć.
Tak, no my pracowaliśmy ze sobą tak naprawdę wtedy już ponad rok, bo zaczęliśmy chwilę przed Bookerem. Potem był Booker dla Olgi, potem był Nobel. No i jeszcze pracowaliśmy półtora roku razem po Noblu, dopóki ja pracowałem na rynku książki.
Także. A dzisiaj co robisz? Czy dalej w branży literackiej, czy już teraz po tym debiucie literackim zajmiesz się może pisaniem tylko?
Pisaniem się raczej nie zajmę na 100%.
No, trudno z tego żyć.
Trudno z tego żyć, a poza tym też wydaje mi się, że dobrze być chociaż jedną nogą w takim brutalnym, codziennym świecie i po prostu mieć jakąś stałą pracę, zajmować się takimi rzeczami, które trzymają cię jednak w ryzach jako człowieka, żeby nie odpływać za bardzo w te swoje światy. Znaczy ja mówię o sobie, to co dla mnie jest jakoś ważne. Także ja nie chciałbym, tak mi się wydaje, zajmować się tylko moimi własnymi pomysłami i ich realizacją, bo wydaje mi się, że wtedy mógłbym trochę stracić kontakt z rzeczywistością i z codziennością, więc dobrze, żeby coś mnie trzymało w ryzach. Ale faktycznie z wydawnictwem żadnym nie jestem związany już prawie od roku, bo zrobiłem sobie taki klasyczny gap year. Tak to się nazywa. I po prostu zrobiłem sobie rok przerwy na spełnienie swojego marzenia, które tutaj leży na stole. Książka była już wtedy napisana, ale trzeba było ją dopracować, no i znaleźć wydawcę. To była jedna rzecz, którą chciałem zrobić. No a druga rzecz, zastanowić się, co właśnie dalej chcę robić. I, no i to zrobić.
I już wiesz, co to będzie? Czym się będziesz teraz zajmować? Znaczy mam, oprócz pisania książek.
Mam plan A, B i C oczywiście. Nie będę tutaj może o wszystkim mówił, no ale powiedzmy, że chciałbym zrobić coś zupełnie innego. Może nawet nieoczywistego, ale nie chcę na razie zapeszać, więc
wyobrażam to. To życzymy powodzenia. Dziękuję. Wyobrażam sobie, że rzeczywiście po tak intensywnym czasie, jak właśnie ten czas spędzony z Olgą Tokarczuk po Noblu, taki odpoczynek był potrzebny. No i przede wszystkim mamy tę książkę, którą też, co rozumiem, zdecydowałeś się wydać w innym wydawnictwie niż wydawnictwo literackie, dlatego WAB.
Żeby... Wydawnictwo WAB, tak. To na pewno też chodziło o to, żeby już
odciąć się. Tak. Wydawnictwo... Żeby nikt nie powiedział, że to po znajomości ta książka.
No tak, to też o to chodzi. Tak, to też o to chodziło. Natomiast wydawnictwo literackie miało wgląd w ten tekst. W sensie, ja tam przecież z tą redakcją pracowałem przez lata, więc tam koledzy z redakcji mieli jakieś, no mieli swoje bardzo konstruktywne uwagi do tego tekstu, kiedy jeszcze pracowaliśmy razem. No ale ostatecznie nie zdecydowaliśmy się na współpracę przy tym tytule. Właśnie wydaje mi się, że tak naprawdę z kilku powodów i spoko. Myślę, że to jest też, że wyszło na dobre. Zwłaszcza, że też z tego Krakowa literackiego bardzo daleko nie uciekłem, no bo wydawnictwo WAB mieści się w Warszawie, ale moja redaktorka prowadząca, Maria Tęgowska, którą bardzo, bardzo pozdrawiam i której bardzo dziękuję, przez lata mieszkała w Krakowie i ten chyba duch tego Krakowa nadal mi towarzyszy, tego literackiego Krakowa.
Czy taka praca marketingowa w literaturze, powiedzmy tak, praca marketingowa z książkami pomaga czy przeszkadza przy pisaniu książki? Bo z jednej strony mam wrażenie, że ponieważ promowałeś książki przez tyle lat, dokładnie wiesz, jak książka powinna być skonstruowana, co mówiąc może tak niezbyt poprawnie, co zrobić, żeby książka się dobrze sprzedawała i jakie jest zapotrzebowanie. Czy zupełnie nie myślałeś tak, pisząc tę książkę? Bo ja mam wrażenie, że to za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy, że to jest książka, która była bardzo potrzebna i taka książka, których... Właściwie wydawałoby się, że powinno być bardzo dużo, ale nie ma na polskim rynku. Książka, która dotyczy współczesnych 30-latków, około 30-latków, 20-parolatków.
No tak, cieszę się, że tak mówisz. Jest mi bardzo miło, że myślisz, że ta książka jest potrzebna.
No myślę, że wiele osób może się w niej odnaleźć.
No tak? Wiele osób póki co się odnajduje z tego, co, dochodzą do mnie słuchy, ale odpowiadając na to pytanie, od którego się zaczęło, czyli o to, czy to, to doświadczenie mi pomagało, czy przeszkadzało, czy ono jakoś tam wspierało.
Czy myślałeś o tym?
Nie, właśnie. Nie myślałem o tym. Natomiast właśnie dlatego, że pracowałem przez tyle lat z książkami, miałem ten komfort, żeby wiedziałem, że nie mogę o tym myśleć, bo po pierwsze nigdy nie wiesz, jak zareagują na to odbiorcy. I jednocześnie wiem, że nawet jeżeli ludzie masowo chwalą, to wcale nie znaczy, że tak wszyscy są tym zachwyceni. Też to wynika z tego, że środowisko literackie jest jednak dość małe, wszyscy się znają i tak dalej. No i no, trudno jest napisać o książce kogoś, kogo znasz, że no beznadzieja. Więc ja też właśnie przez to, że pracowałem w wydawnictwie przez wiele lat i niejednokrotnie byłem takim filtrem trochę. Że na przykład dziennikarz mówił, że wiesz co, no ta książka nie podoba mi się na tyle, żeby napisać entuzjastyczną recenzję, no to może wywiad bym zrobił, czy zrobiła z autorem, autorką, żeby jednak ze względu na wieloletnią znajomość przysłużyć się tytułowi i promocji, ale no nie jestem aż tak zachwycony, że mnie z butów wyrzuciło.
Ja robię z tobą wywiad, mimo że książka bardzo mi się podobała.
Ale to doceniam to bardzo.
To jest forma programu Dobre Książki, że właśnie rozmawiamy z autorami przede wszystkim, oprócz tego, że rozmawiamy też z krytykami, ale no jednak przede wszystkim oddajemy głos autorom. No to właśnie, może powiedzmy tak bardzo ogólnie, oczywiście nie będziemy wchodzić w szczegóły, żeby nie odbierać państwu przyjemności lektury, bo tutaj jest też intryga, ta książka jest tak bardzo misternie skonstruowana i zmierza do pewnego końca, zaskakującego też finału. I tak, grupa przyjaciół jest bohaterami tej książki, właściwie jest to... trzech chłopaków, a właściwie dwóch przede wszystkim. Dwóch chłopaków to jest Ludwik i Krzysiek i jest również dziewczyna Jana. Wszyscy powiązani są ze sobą, ale każdego historię opowiadasz oddzielnie.
Tak, bo...
Też.
Bo nawet nie chodziło mi o to, żeby jakoś po raz kolejny literacko pokazywać związki międzyludzkie tu i teraz, bo nie o tym jest ta powieść. Ona jest skonstruowana, jeżeli spojrzelibyśmy tylko na akcję, to jest jeden wieczór, jeden dzień i tak naprawdę tam się nic wybitnie odkrywczego nie dzieje, jeżeli chodzi właśnie o akcję powieści. Ale dlatego ten wątek tu i teraz, ten wątek teraźniejszy i ta akcja jest dość, powiedziałbym, zarysowana płytko, właśnie dlatego, żeby zwrócić uwagę czytelnika na te rzeczy, które są pod powierzchnią, czyli na historię tych bohaterów. Ale też nie historię jednostkową, czy nie tylko historię jednostkową, tylko przede wszystkim chodziło mi o pokazanie procesu szeroko rozumianego awansu, któremu każde z nich w ciągu, powiedzmy, minimum czterech ostatnich pokoleń podlegało i który to awans każdego z nich jakoś tam programował. Czy chodzi o emancypację kobiet, czy chodzi o emancypację osób nieheteronormatywnych, czy chodzi o awans w sposób społeczny wynikający z wyjścia ze wsi i na przykład takiej emancypacji ludowej, powiedziałbym. Więc po to ten wątek tej przyjaźni teraźniejszy jest na tyle, powiedziałbym, nierozbudowany, żeby uwaga czytelnika od razu poszła gdzie indziej. I myślę, że to jest akurat, nie chcę powiedzieć, że coś odkrywczego, bo na pewno nie, ale że z tego jestem bardzo zadowolony, że udało mi się to utrzymać w ryzach. W sensie, że autentycznie ten wątek współczesny jest taki dość, powiedziałbym, nawet obyczajówkowy. Ale to właśnie o to chodziło, że dlatego też na okładce nawet z moim wydawcą piszemy, że mogłoby się wydawać, że znamy tę historię. Ona, on, przyjaciel, gej, wielkie miasto. Tylko, że to nie chodzi o to, co się z nimi wydarzy, jakie są między nimi relacje, jak skomplikowane i tak dalej. Tylko chodzi o to, jak to się stało, że ci ludzie, których my codziennie jednak mijamy na ulicy, znaleźli się w tym mieście, znaleźli się na tym chodniku czy w tym tramwaju. Albo chodzą z tym kubkiem kawy na wynos przez miasto i mijamy ich, nie?
Właśnie, bo każde z twoich bohaterów ma rodzinę na wsi, czy ma korzenie wiejskie, prawda? Bo to są rodziny, które też już przeniosły się do miasta. To różnie jest w przypadku różnych postaci, tak?
Ja mam takie wrażenie, że ogólnie, no, jeżeli spojrzymy na to historycznie, no to Polska właśnie do XIX wieku to był kraj wybitnie rolny, tak? To było nawet już takie staroświeckie, że gospodarki europejskie się rozwijały, przekształcały na przemysł. U nas ten przemysł się rozwijał dużo wolniej, bo byliśmy krajem bardzo długo po prostu feudalnym. Dlatego, no i nie pamiętam na przykład ze szkoły, żeby było jakieś dziecko w klasie, które nie miałoby chociaż jednych dziadków na wsi. No i dlatego też, no, nie próbowałem, ponieważ chodziło mi też o to, żeby ci bohaterowie, czy raczej te typy, może tak, może typy, były jednak takie dość powszednio znane. Tak samo jak ich historia jest historią powszednią, jak sam tytuł sugeruje. Żeby właśnie ludzie mogli się w tym odnaleźć, ale nie na zasadzie, że o, to o mnie, tylko właśnie, żeby to trochę zostało i żeby tam trochę podłubać i w tej powieści, i w tych bohaterach, i w samych sobie.
Ale myślę, że też wiele osób może się odnaleźć w tym, bo to jest...
Super.
Takie,
no to jeżeli właśnie... tak, to ja mam takie podejście, że jeżeli w którymś bohaterze się trochę odnajdujesz, albo odnajdujesz swoich znajomych, albo odnajdujesz swoich krewnych, to znaczy, że dobrze zrobiłem. W sensie, że to mi się udało wtedy. Jeżeli czytasz to i myślisz, że o, to tak jak o mojej babci, albo o, to tak jak o moim kuzynie, albo to jak Krzyśku, który mieszka dwie klatki dalej, to tak, to znaczy, że to się udało. Więc mam nadzieję, że dużo osób kogoś tam swojego odnajdzie, chociaż no, informacji o samych bohaterach jest tutaj bardzo mało. To też był zabieg celowy. Nie znamy ich nazwisk, imiona są umowne, nie znamy imion przodków, tylko to jest babka Jany, dziadek Ludwika i tak dalej. Więc...
Czy ojciec i matka Ludwika. Mhm.
Tak, dokładnie. Więc to też było celowe właśnie po to, żeby ci bohaterowie byli jak najbardziej uniwersalni. Tacy, powiedzmy, everymanowie, bym powiedział, jeżeli mogę użyć tego sformułowania.
Książka jest bardzo bezpretensjonalna. Ja tak zastanawiałam się, do czego najbardziej można by ją porównać. Nie wiem, skojarzyłam się z Sally Rooney i jej Normalni ludzie.
No to super. Chociaż ja uważam, że to jest trochę inaczej, bo Sally Rooney, właściwie cała ta powieść, którą zresztą bardzo lubię, Normalni ludzie, ona jest właściwie najważniejszą częścią tej powieści są właśnie złożone, skomplikowane niuanse relacji między dwojgiem głównych bohaterów. To jak powiedziałem wcześniej, u mnie właściwie tych relacji między bohaterami no nie ma, w sensie one są nazwane po prostu. Tu jest przyjaźń, to jest była dziewczyna tego, oni się znają ze studiów, tyle. Tam nie ma między nimi właściwie żadnej interakcji większej tu i teraz. Oni po prostu istnieją i się znają, tyle o nich wiemy i mamy jakieś urywki z ich wspomnień, z ich wspólnych czasów. Ale cieszę się, że tak to porównujesz,
tak,
no bo...
Tak, mi się to kojarzy. W ogóle z jej książkami to mi się kojarzy, tak. Ekstra. Właśnie. Z takimi młodymi ludźmi, ale też to jest obyczajowa powieść w dużej mierze.
No tak, tak, dokładnie. Myślę, że to jest... Znaczy...
Też pokazuje, jak się zmieniała ta mentalność jednak, mimo że rzeczywiście powieść nie jest duża, liczy 300 stron, ale tutaj mamy też takie krótkie całostki. Tak, tak, dużo światła, takie króciutkie rozdziały, króciutkie zamknięte całości, przez co też bardzo dobrze się ją czyta.
A dziękuję ci najmocniej, ale to też zrobiłem to dlatego, że ja nie lubię, jak w powieściach są rzeczy, które są niepotrzebne. Ktoś może ja wolę, żeby ktoś powiedział, że no w tej powieści jest za mało tego, czy za mało tego, niż żeby na przykład napisał, czy powiedział o powieści, że tam jest dużo niepotrzebnych rzeczy, albo że są jakieś wątki, które donikąd nie prowadzą. Nie lubię tego sam jako czytelnik i starałem się, żeby właśnie to było okrojone jak najbardziej. Poza tym, no jestem jednak wychowany już na takich chyba trochę nowocześniej montowanych filmach i serialach. I właśnie jeden z bohaterów jest po filmoznawstwie, chciałby być może scenarzystą, nie wiadomo co tam.
Tam na uczelni pracuje.
Na uczelni zaczyna pracę. Więc ja tak myślałem czasami, że w pewnym momencie to jest jak takie
kadry
mocne
filmowe.
Kadry. Tak, że po prostu przerzucamy się do innej sceny. Coś, co w filmie jest już wykorzystywane notorycznie i nikogo to w żaden sposób nie razi, czy nie jest czymś zaskakującym. W literaturze jeszcze trochę chyba mniej. A ja właśnie pomyślałem, że takie mocne uderzenia siekierą w tą fabułę i tutaj zostajemy, przechodzimy dalej. Takie rwanie, tak jak my sami mamy raczej rwane wspomnienia rodzinne czy historie rodzinne o ludziach, których nawet nie znamy. Dlatego też tutaj to wszystko się pojawia tak bardzo wyrywkowo, fragmentarycznie, ale myślę, że to oddaje całość, no bo zazwyczaj jeżeli nie pochodzimy z rodzin, w których, nie wiem, po prababkach zostały pamiętniki, korespondencje i tak dalej, no to co ty wiesz o swojej babci? Czy co ja wiem o mojej, no tam o babci to akurat może nawet sporo, bo z nimi się wychowywałem, ale czy to prababci. To jakieś pojedyncze rzeczy, nie?
Tak.
Co często, robiła, często tendencyjnie jest to pokazywane.
Nie chcą rodzice nam o tym opowiadać.
A często też niestety jest tak, zwłaszcza w przypadku rodzin z awansu, że mało jest tych opowieści, no bo taka codzienność właściwie od tam 18 roku życia, kiedy tam się pobrali pradziadkowie do śmierci czy do emerytury zwykle nie obfitowała jakimiś zwrotami akcji, jeżeli historia się jakoś boleśnie o nich nie upomniała, tylko raczej tak jak w Chłopach Reymonta, nie? Że po prostu się robiło swoje i od święta do święta się po prostu żyło od niedzieli do niedzieli. Tam nie ma jakichś wybitnych historii często.
Ale też z drugiej strony często w książce właściwie każdy z bohaterów nawet po kilka razy zadaje sobie takie pytanie, skąd ja się tutaj wziąłem, czy skąd ja się tutaj wzięłam. Czyli mamy potrzebę jednak docierania do tych naszych korzeni, tych historii rodzinnych.
Tak, tylko tu jest też trochę to dwuznacznie przedstawione, w sensie to pytanie z jednej strony...
No tak, to jest pytanie też o sens bycia w ogóle.
I też sens o przynależność.
W sensie egzystencjalnym.
Tak, dokładnie.
Też.
Skąd ja się tu wziąłem, w sensie na tle na przykład mojej rodziny, albo na tle właśnie tego to trochę chyba powoli uświadamianego procesu, awansu każdej z tych rodzin i każdego z tych bohaterów.
Czyli jednak to trochę miejsca zajmuje, prawda?
Tak.
Że to jest ważne.
To jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić to. Poza tym wydaje mi się, że teraz jest taki dobry czas na to, żeby zadawać sobie to pytanie, no bo od pewnego czasu książki ogólnie o historii ludowej są dość popularne i często się po prostu o tym mówi, że jednak to nie jest tylko ta historia, którą my znamy z podręczników, bo zwykle to była historia jednak tak zwanej pańskiej Polski, a te historie właśnie z jednej strony jednostkowe, a z drugiej strony takie przedstawiane właśnie z punktu widzenia po prostu ludzi pracujących, teraz są chyba coraz powszedniej spotykane i to bardzo dobrze. Warto sobie to uświadomić, że mimo, że Polska wydaje mi się, że nie ma tego problemu na przykład jak w powieściach Sally Rooney, że ta klasowość u nas nie jest tak mocno wyczuwalna, tylko że komuna to zaorała po prostu. Te wszystkie jakieś podziały. Wydaje mi się, że teraz aż na pewno w polskim społeczeństwie nie ma tego tak jak
zupełnie jest to inaczej, tak, wśród
Anglosasów,
w Anglii.
Tak. No więc nie, no ale jednak też myślę, że to jest, warto się nad tym zastanowić, nie? Że na przykład jeżeli jesteś rodziną z bloku i wychowałeś się w bloku na osiedlu w Wielkiej Płycie i twoja rodzina się tam w latach 70. przeniosła, no to co się działo na przykład wcześniej, nie? Gdzie oni mieszkali, czym się zajmowali, jak żyli. To dobrze wiedzieć takie rzeczy. W sensie, no, ja lubię wiedzieć takie rzeczy.
Dobrze, że bohaterowie twoi zadają sobie też takie pytania. Mam wrażenie, że to też jest w pewnym sensie taka inicjacyjna powieść. Też powieść o dojrzewaniu.
O dojrzewaniu może nie, ale bardziej o takim
dorastaniu. Wchodzeniu w sensie, dorosłość.
Tak, w sensie o takim uświadomieniu sobie, że no, ja już jestem ukształtowanym dorosłym człowiekiem. Tak, że to jest już taki czas, że...
No tak, nie tak jak u Salingera.
No nie. To właśnie to już... No bo to są osoby dorosłe i większość tej książki to właśnie jest jednak o ludziach dorosłych, czy studentach, czy pierwsze kroki na rynku pracy. Natomiast no to właśnie myślę, że to nie jest tak, że kończysz 18 lat, czy kończysz studia i jesteś już człowiekiem całkowicie dorosłym, jesteś pełnoletni. No ale myślę, że dorosłość tak naprawdę zaczyna się wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że... No, chyba już skończyłem, w sensie chyba już wiem, kim jestem, chyba wiem, czego chcę, odpowiedziałem sobie na takie najważniejsze pytania, no i teraz do przodu, ale że już masz taką pewność, że stoisz na własnych dwóch nogach.
Ale też pokazujesz właśnie takie różne uwarunkowania, nie wiem, wyjazdy na zachód, albo na studia, albo na Erasmusa, albo też do pracy na jakieś stypendia. Też pokazujesz właśnie to, jak teraz jest. Wcale tak też nie do końca łatwo jest stanąć na nogi po tych studiach, czy znaleźć swoje miejsce, znaleźć to, co się naprawdę chce robić. Że ci bohaterowie w bardzo różny sposób do tego dochodzą.
No tak, bo każdy z tych bohaterów jest w dobrej wierze zaprogramowany przez swoich rodziców, przez te właśnie wcześniejsze pokolenia, które właśnie po to są w tej powieści, żeby ten proces programowania siebie nawzajem z pokolenia na pokolenie pokazać. Więc w momencie, w którym jesteś zaprogramowany do czegoś, a okazuje się, że rzeczywistość wcale nie jest taka kolorowa i musisz sam siebie trochę przeprogramować, a jesteś już jednak dorosłym człowiekiem, no to jest to jakiś proces, który wymaga trochę czasu, trochę samozaparcia, trochę samoświadomości. I niekoniecznie jest łatwy i przyjemny, ale warto to zrobić, żeby właśnie móc powiedzieć, że ja jestem już dorosły, już ukształtowany, już wiem, czego chcę i wiem, kim jestem.
Też początkowo myślałam, że bohaterka Jana jest trochę jakoś nie tutaj dostatecznie opisana w porównaniu z tymi bohaterami jednak męskimi, ale nie, okazuje się, że jednak też jest to silna postać kobieca, świadoma, zmierzająca własną drogą. To też bardzo ważne, że pokazałeś właśnie tak różne typy, że z jednej strony jest gej, młody, jest starszy gej też, postać starszego geja, wykładowcy, ale właśnie jest też taka silna postać kobieca.
To wynika, myślę, że z bardzo takich prywatnych kwestii. Mianowicie mnie przez pierwsze lata życia wychowały głównie kobiety i było ich bardzo dużo, w sensie bardzo dużo, no było ich chyba 8. Moja mama, siostra, dwie babcie, 3 ciotki, 4 ciotki. Potem pojawiła się jeszcze siostra cioteczna, więc ogólnie jak gdyby kobiety i złożoność postaci kobiecych w mojej rodzinie sprawiła, że jakoś zawsze te bohaterki bardziej mi fascynowały w każdej dziedzinie sztuki niż bohaterowie, ale faktycznie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o konstrukcję Jany, to ona była najtrudniejsza tak naprawdę, żeby Janę, bohaterkę napisać. Bo z jednej strony chciałem, żeby to było autentyczne, z drugiej strony, żeby nie było sztampowe. I no robiłem, co mogłem. Skoro mówisz, że jednak pierwsze obawy, że ona jest trochę za mało opisana, zostały rozwiane z
tak,
lektury,
tak,
to się bardzo cieszę.
Początkowo było jej mniej, tak, ale to się stopniowo się to rozwija.
Ale też dlatego, że każdy z tych bohaterów, jak wspomniałaś, zadaje sobie to pytanie, skąd ja się tu wziąłem, zadaje sobie to pytanie na innym etapie życia. Najwcześniej zadaje je sobie tak naprawdę Krzysiek, No bo jego ta emancypacja, czy jego ta droga, to zderzenie się ze światem, jak mnie zaprogramowali, a gdzie żyję, następuje najwcześniej, no bo w wieku nastoletnim, kiedy dociera do niego, że jestem gejem. Więc dlatego jak gdyby on jest tą postacią, której jest więcej w pierwszej części. Ludwik zadaje sobie to pytanie później, kiedy no właściwie nie wie, w którą stronę życiowo pójść. Czy bardziej nastawić się na sukces rozumiany jako pieniądze, czy szukać własnej drogi. No a Jana nie ma na tych etapach, czyli na etapie dorastania, czy etapie studiów, akurat tych pytań, bo ona właśnie jest zaprogramowana i ona idzie jak ten taran. Oczywiście płaci za to cenę, w sensie, że jest zmęczona, musi robić, odbiera się jej młodość czy dzieciństwo, żeby właśnie przejść do tego sukcesu, ale się to udaje i dopiero jak ona już coś osiąga, to wtedy zadaje sobie to pytanie, więc dlatego wydaje mi się, że Jany jest więcej pod koniec, a panów jest więcej na początku, ale mam nadzieję, że ale nie, nawet nie mam nadziei, ja to wiem, bo sprawdzałem to na komputerze, że nawet jeżeli chodzi o ilość znaków chyba, to każdy ma porówno na swój temat. Bo właśnie chodziło mi o to, żeby to było tak opowieść o trójgu głównych bohaterów, no i żeby to było jednak tak bardzo równo, żeby nie było żadnego bohatera głównego tej powieści, żeby to nie był główny bohater czy bohaterka i przyjaciele, tylko że ich jest trójka i każdy ma porówno tyle samo miejsca w powieści.
Prowadzisz te wątki wszystkie równolegle w zasadzie.
Tak. No bo tak jak mówię, akcja się dzieje bardzo krótko, jest jej mało, ale no jednak skoro gdzieś bohaterów poznajemy i gdzieś bohaterów zostawiamy w tej powieści, no to trzeba było to dość szybko przedstawić, ten cały proces formowania się ich.
Nie ma jednoznacznych odpowiedzi, nie ma jednoznacznych tez tutaj w tej książce.
To dziękuję
najmocniej. Też myślę, że to właśnie jest wartość taka, że to jest taka otwarta książka.
Chociaż zakończenie jest bardzo zamknięte, umówmy się, ale cieszę się, że tak mówisz i mam nadzieję, że faktycznie tak to czytelnicy odbiorą, bo wczoraj zadzwonił do mnie jeden z czytelników, z którym się znam prywatnie i powiedział, że no to jest taka książka, po której no człowiek musi się zastanowić trochę nad sobą.
Zdecydowanie.
Nie jest tak. W ogóle, nie chodzi o to, że ktoś się, ja chciałem kogoś zdołować, bo wydaje mi się, że nie ma ku temu podstaw, ale wydaje mi się, że trzeba sobie, albo nie, uważam, że warto sobie zadać to pytanie, które bohaterowie sobie zadają, żeby się rozejrzeć wokół i zobaczyć, w jakim miejscu swojego życia jesteś i czy jesteś z tego zadowolony i co chcesz z tym zrobić. I byłoby miło, gdyby ktoś po przeczytaniu tej książki uznał, że także on sobie to pytanie zada, jeżeli na co dzień go sobie na przykład nie zadaje.
To jest też taka, ale myślałeś właśnie o tym, pisząc tę książkę? O tym, żeby wiele osób się odnalazło. No wspomniałeś o tym na początku, że
tak, bo
chciałeś, prawda?
Tak, chciałem.
Odnaleźli czytelnicy.
Tak, bo to jest też taka refleksja, która, dlatego wydaje mi się, że wiele osób właśnie takich około 30-letnich już po pierwszej lekturze dawało mi bardzo fajny feedback, że ta książka im się podoba i że faktycznie no tak jest. Dlatego, że ja jestem osobą, która jednak, tak mi się wydaje, czasami za dużo myślę, no czasami za dużo kombinuję i oczywiście nie jest to zawsze z korzyścią dla mnie, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że nie wiem, te 20 parę lat, ale już bliżej 30 niż 20, że tak naprawdę ja i moi znajomi to wszyscy wyglądamy tak samo. W sensie nie, żyjemy na podobnym poziomie, chodzimy do tych samych miejsc, spotykamy się z tymi samymi ludźmi i te typy są takie dość powtarzalne, że to nie jest wcale tak, to jak
na... Że nie wychodzisz poza pewne środowisko.
Nie wychodzisz poza pewne środowisko i w tym środowisku wszyscy są mniej więcej tacy sami, ale przede wszystkim chodzi o to, że człowiek tak z zewnątrz, on nie chodzi mi o wygląd, ale chodzi mi ogólnie o to, jego osobowość, na tyle, na ile spotykamy ludzi wokół nas w codziennym życiu, nie jesteśmy jakoś wybitnie wyjątkowi i niepowtarzalni. To nie jest tak. Jesteśmy jednak dość powtarzalnymi ludźmi, właśnie zaprogramowanymi do codziennego życia w społeczeństwie. Ale właśnie to, jak podłubiesz trochę głębiej, no to się okazuje, że każdy ma jakąś fajną historię za sobą, nawet jeżeli nie bezpośrednio ja czy ty, no to na przykład nasze matki, albo nasi dziadkowie, albo ktoś tam. I dlatego chciałem właśnie, żeby czytelnicy mogli się jakoś w tym odnaleźć, bo myślę, że o to chyba chodzi w książkach. Żeby dojść do tego ostatniego zdania, zamknąć książkę, ale żeby jeszcze trochę z nami została.
No zdecydowanie. Nie ma dawać do myślenia, a przy tym dobrze, jeśli rzeczywiście tak ją się przyjemnie czyta też, bez większego problemu.
No to cieszę się, bo język faktycznie jest dla mnie bardzo ważny i chciałem, żeby to było napisane takim językiem autentycznym. z jednej strony taki, który nie stawia oporu, tylko z którym się płynie, no bo też nie można, to wiem też z pracy z książkami, nie może być powieść przekombinowana i starałem się tego bardzo uniknąć, więc jeżeli uznałem, że ja będę stosował jednak takie krótkie cząstki rozdziałowe i że to będą takie dość mocne cięcia, jak z tą wspomnianą siekierą, no to jeżeli ten język jeszcze będzie jakiś taki stawiający opór, to już będzie za dużo, w sensie to już będzie, będzie przeładowane. Więc chciałem właśnie, żeby ten język był prosty i taki dość melodyjny, żeby te zdania po prostu dobrze brzmiały. Ja na przykład całą książkę czytałem na głos, w sensie jak już wiedziałem, że coś jest zamknięte.
To poprosimy cię też zaraz, już taki miałam zamiar też, żebyś przeczytał jakieś fragmenty. No, jak już masz to przećwiczone, tym
tak,
bardziej.
Tak, przećwiczone. Ale właśnie czytałem to na głos, bo ktoś mi dał kiedyś bardzo dobrą radę, że dobrze napisany tekst się dobrze po prostu czyta i on dobrze brzmi. I starałem się właśnie, żeby mi się to udało. Nie wiem, czy mi się to udało do końca, ale no, robiłem, co mogłem.
Także... Zaraz posłuchamy. A jeszcze wracając do tego dużego miasta, w którym książka się dzieje, akcja powieści się toczy, to właściwie tak powiedziałeś, że nie mamy konkretnych imion, nazwisk, rodzin bohaterów, czy tych ich właśnie przodków, rodziców, dziadków, pradziadków, ale też właściwie jest to nieokreślone to miasto. Mógłby to być Kraków, ale może to być równie dobrze Warszawa albo Wrocław. Czy może... też myślałeś o jakimś konkretnym mieście, gdzie jest usytuowane, czy to też tak celowo to miasto jest takie niedookreślone?
Celowo to miasto jest niedookreślone. Ono w powieści jest opisane jako duże miasto w postkomunistycznej Europie. Bo to też o to chodziło. W sensie, też Jana jest emigrantką nie bez powodu. W sensie, chodzi o to, że ja mam przyjaciółkę, która jest z Kazachstanu, jest Rosjanką z Kazachstanu, mieszka w Polsce od bardzo wielu lat. I okazuje się, kiedy nasza przyjaźń się jakoś tam mocniej zawiązała, okazało się, że chociaż nic nas nie łączy ani kulturowo, ani geograficznie, bo to jest 6000 kilometrów mniej więcej z Krakowa do Ałmaty, no to okazuje się, że bardzo dużo jakichś takich doświadczeń związanych właśnie z tym przewrotem, ze zmian, który dokonał się, kiedy my byliśmy bardzo małymi dziećmi, ale który bardzo mocno ukształtował naszych rodziców, że to nam jakoś tak towarzyszyło. I chciałem właśnie też to pokazać w tej książce, że tak mi się wydaje, że każdy, kto mieszka w tym byłym bloku postsowieckim, mniej więcej tą tęsknotę, zaprogramowaną tęsknotę do bycia zachodnim, jakoś tam wpojoną ma od dziecka. Więc dlatego też to miasto nie jest jakoś bliżej doprecyzowane. Jest jedna dzielnica, która jest tam lekko opisana w książce. No i na przykład to był, pierwowzorem był praski Rziszkow w Czechach, więc tak, z kolei kamienica, w której mieszka Jana, ona mi wpadła do głowy, w sensie w ogóle nie ma żadnego opisu tej kamienicy, ale ja pomyślałem, że o, tutaj by mogła mieszkać Jana, to jest kamienica na rogu Mostowej i Trynitarskiej w Krakowie.
No tak jakoś takie miałam podejrzenia, że tam gdzieś ten Kazimierz się może.
Tak, ja mieszkam po drugiej stronie Wisły na Podgórzu zaraz obok i często tamtędy chodzę i w pewnym momencie tak sobie myślę, no kurczę, tak, ta kamienica, gdzie taka bohaterka mogłaby mieszkać i nie ma opisu tej kamienicy w ogóle w powieści przecież. Ale tak intuicyjnie już wiedziałem, że to raczej byłoby tam. Także...
Taki klimat rzeczywiście pod górę Kazimierza. No
tak, tak jest. No ale to też pokazuje właśnie, wpisuje się w tą narrację o awansie. No bo to jest opisane jako dzielnica, która w ciągu tam dwóch dekad szemranej stała się modna.
Mm-hmm. No i takie tak, bardzo to, dużo. Takie wskazówki właśnie.
Tak, takie wskazówki, ale tego jest wszędzie. To jest wszędzie po prostu. Właśnie czy w Pradze czeskiej, czy w Warszawie, czy w Krakowie. No bo...
Jak Praga warszawska.
Czy albo Praga warszawska. No, mm-hmm. Ja pracowałem z taką trochę starszą ode mnie koleżanką, która wspominała, że jak ona zakładała rodzinę, to nie było gorszej dzielnicy niż Podgórze. W sensie, że to już upadek. Jak się mieszkało na Podgórzu, to już naprawdę bida z nędzą i trzeba było mieć nóż w torebce, bo to były takie czasy, że to były najgorsze na świecie. Jeszcze ja mieszkam...
Ja tam mieszkałam kiedyś w akademiku na studiach i mogę to też potwierdzić, no że właśnie. To była bardzo zła dzielnica no właśnie, tak zły adres.
Tak samo Kazimierz Krakowski, który teraz jest chyba no, najbardziej kultową dzielnicą. W czasach, kiedy moja najstarsza ciocia studiowała w Krakowie, pierwsza z sióstr mojego taty, bo wszystkie skończyły studia w Krakowie, to wspominała, że no Kazimierz to była taka dzielnica właśnie zakazana. że tam jak się szło, to tylko w pogodę, na spacer i żeby trzech chłopów na jedną kobietę przypadało w grupie, bo wtedy można było czuć się w miarę tam bezpiecznie. A teraz no, każdy by chciał albo mieszkać na Kazimierzu, albo przynajmniej jakoś w okolicy, bo jest to po prostu fajne miejsce.
A ja z kolei mam koleżankę, która z Niemiec przyjeżdżała jeszcze w latach 80. do Polski. Ona tego nie może przeżyć, że tak zmienił się Kazimierz właśnie, bo ona kochała ten Kazimierz, w którym nie było tych knajp, tylko był ten taki klimat, o którym powiedziałeś, także to różnie to bywa. To cóż, może posłuchamy fragmentu teraz.
Bardzo chętnie, ale...
Nie przygotowałeś sobie nie fragmentu. No to może coś wybierzesz teraz.
To może ja nawiążę tak, po pierwsze do tego, co się dzieje na okładce, a po drugie też przeczytam po prostu fragment, który jest na skrzydełku, bo wybraliśmy go z redaktorką nie bez powodu i myślę, że wprowadza jakąś sytuację. Jana zauważyła coś niezwykle rzadkiego. Coś, o czym myślała, że już nie istnieje. Budka telefoniczna. Wciśnięta między pobliski budynek, a pokaźne drzewo, jakby ocalona przez maskujące ją sąsiedztwo i czyjąś nieuwagę. Podeszła bliżej. Niebawem pewnie wynajdą drzewu jakąś chorobę, a później i o budkę ktoś się upomni. Ze zdziwieniem zauważyła, że kabel nie był oderwany. Chwyciła za słuchawkę i przyłożyła ją do ucha parę razy, upewniając się, że nikt nie przykleił wyrzutej gumy. Nie pamiętała, kiedy robiła to ostatnio i uśmiechnęła się jak dziecko zadowolone z zabawy. Stonewall, Stonewall, usłyszała nieopodal, choć w pierwszej chwili przestraszyła się, że to może z telefonu i pomyślała, że lepiej się zbierać, bo zaraz pewnie nadciągną narodowcy. Zamiast nich pojawił się pies, z marszu obryzgując budkę solidnym strumieniem żółtych szczochów. Przepraszam za niego, zaczął starszy facet, który zjawił się tuż obok. Chce pani kartę? Pytał zakłopotany. Może jeszcze działa? Działała.
A może jeszcze jakiś jeden fragment?
To może o tym Podgórzu.
Bardzo proszę.
Zgodnie z ogłoszeniem to miało być przytulne mieszkanie z niezagrożonym widokiem. Windy wprawdzie nie ma, ale schody zdrowsze, rzucił agent, który jakby bez przekonania oprowadzał ją po tych dwóch pokojach z kuchnią i łazienką, czując, że nic z tego nie będzie. Przedpołudniowe słońce unosiło się nad dachami kamienic stojących po przeciwnej stronie ulicy, oświetlając brudne ściany z wyraźnie widocznymi śladami po obrazach i nieudolnie zamalowanych plamach po Bóg wie czym. W mieszkaniu, które wynajmowała w ostatnich latach, nie wolno było wbijać kołków w ściany. Właścicielka wyraźnie zaznaczyła to w umowie, kwestię zamalowywania plam pozostawiając jednak niedoprecyzowaną. Tutaj niedoprecyzowana pozostawała natomiast cena, o której agent z jakichś powodów nie chciał rozmawiać przez telefon, co zresztą budziło w niej przeczucie, że i tak nic z tego nie będzie. Muszę to przemyśleć, oznajmiła już po wszystkim, gdy po pokonaniu kilkudziesięciu stopni odpaliła papierosa w zacienionej bramie. Powiedzmy, że miała na imię Jana. Żeby przyjść tu o 11 w środku tygodnia, musiała zadzwonić wcześniej do biura i powiedzieć, że jest chora. Szef udał, że uwierzył, choć był pewien, że kłamie. Ona udała, że tego nie dostrzega, co zwolniło ją z dodatkowych wyjaśnień i niepotrzebnych wyrzutów sumienia. Tak czy siak nie musiała się spieszyć. Kawę zamówiła w knajpce naprzeciwko. Z tej perspektywy kamienica, którą opuściła kilka minut wcześniej, wyglądała nie najgorzej. Budynek stał w jednej z tych dzielnic, która w ciągu niespełna dekady zszemranych stała się modna. Nieotynkowane fasady, jeszcze do niedawna obskurne, nazywano teraz industrialnymi, a w krzywych chodnikach dostrzegano zaledwie nieregularności. Idąc ulicą, co kilkadziesiąt metrów można było coś zjeść, wypić chai tea albo zalać smutki. Na każdej przecznicy był sklep z ręcznie szytymi ubraniami, książkami, o których nikt nie słyszał, albo używanymi winylami. Wbrew temu, co tak zwanej autentyczności okolicy wypisywali w swoich broszurach hotelarze i restauratorzy, miejscami nadal był tu po prostu syf. Podczas porannych spacerów właściciele upasionych jamników mijali młodych ludzi, którzy usiłowali nauczyć swoje psy jazdy na deskorolce. Szansa potrącenia przez Porsche Cayenne była zaś równa prawdopodobieństwu śmierci pod kołami Golfa Trójki. To była jej ulubiona część miasta. Zostawiając napiwek na stoliku, spojrzała raz jeszcze w okno na trzecim piętrze. Jedno z dwóch wychodzących na ulicę okien mieszkania, które miało wkrótce stać się jej własnością. Po rozmowie z agentem zrozumiała, czemu nie chciał mówić o pieniądzach przed pokazaniem lokalu. Pewne sprawy może nie wyglądałyby zachęcająco w ogłoszeniu, ale dla Jany oznaczały one po prostu 40% rynkowej wartości mieszkania. Patrz pan, poczęstowała papierosem lokalnego pijaczka, jak to się nieraz szczęście do człowieka uśmiechnie.
Bardzo dużo poczucia humoru tu jeszcze mamy w tej książce. Jeszcze o tym nie powiedzieliśmy.
I bardzo dobrze, bo trzeba mieć poczucie humoru w życiu. To nam pomaga, żeby normalnie funkcjonować. Ja uwielbiam ludzi z poczuciem humoru i staram się też jakoś w sobie to poczucie humoru wskrzeszać i cały czas jakoś, żeby ono było obecne, bo łatwiej się żyje.
Rozładowuje to też trudne sytuacje różne. Właśnie ten dystans, tak?
Tak, no ten dystans myślę, że jest potrzebny i im bardziej stresujący jest świat wokół, tym ten dystans i to poczucie humoru może nam jakoś pomóc przetrwać i po prostu poprawić jakość życia, w to wierzę.
A też jesteś taki bardzo optymistyczny rzeczywiście.
Ale po terapii. śmieję się z tego właśnie, że nie no, optymizm oczywiście, jestem optymistą, zdecydowanie.
Masz też taką łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. Też pomyślałam o tym, że te wykorzystałeś tu właśnie w tej powieści te swoje doświadczenia, że tak łatwo nawiązujesz kontakt. Myślę, że ludzie też opowiadają ci różne historie, które potem mogłeś też przetworzyć literacko.
Starałem się właśnie, żeby te historie były, tak jak wspomniałem, bardzo uniwersalne, więc na pewno wiele z nich przetworzyłem, tak samo jak pewnie przetworzyłem nie jeden wątek z mojej własnej historii rodzinnej, ale sięgałem tylko po te, które właśnie moim zdaniem są udziałem stosunkowo dużej części społeczeństwa.
Czyli takie uniwersalne.
Takie uniwersalne właśnie, żeby to nie było, że doszukiwanie się jakiegoś, bo są takie powieści, takie historie, które też bardzo lubię, gdzie są skupione wokół czegoś niezwykłego, jakiegoś wydarzenia albo jakiejś tajemnicy, które są takie po prostu one of a kind. A ja właśnie chciałem w tej powieści skupić się właśnie na tym, co jest takie najbardziej uniwersalne, po to, żeby właśnie, tak jak wspomniałem na początku, grzebać bardziej w tym, skąd ja się tu wziąłem, co ja tu robię i tak dalej, i tak dalej.
Sebastian Nowak i jego debiutancka powieść Powszednia historia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa WAB. Wszystkich Państwa odsyłamy do tej książki. Wspaniały, bardzo dobry debiut, w którym wiele osób, nie tylko około 30-letnich, myślę, może się odnaleźć. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również i udanej lektury.